Myślę, że muszę powiedzieć też, jeśli chodzi o nasz kraj, to przeznaczenie jest czymś bardzo takim nierozumianym dobrze. Dlatego, że dla nas bardzo często przeznaczenie to jest coś, co się po prostu wydarzy, bo jeśli Bóg oczywiście coś przeznaczył, to tak będzie. To sprawia, że nazywamy również te rzeczy, które są złe, Jego wolą. I to nazywamy również rzeczy, które się po prostu wydarzają, jako Jego wolę, czy też Jego dopust. Tymczasem, kiedy czytamy Pismo Święte, które rewelacyjnie odkrywa przed nami coś niesłychanie ważnego, to jest to, że wola Boża w bardzo niewielkim stopniu dzieje się na ziemi. Jeszcze raz to powtórzę. Wola Boża w bardzo niewielkim stopniu dzieje się na ziemi. Dlaczego? Ponieważ większość ludzi tego nie wie, ale ona nigdy nie będzie działała się automatycznie. Do tego, aby wola Boża mogła się dziać i aby ona mogła się wypełniać i aby przeznaczenie czyjeś mogło się wypełniać, człowiek tak naprawdę musi podążyć za tym, musi to rozpoznać i wejść w to. I każdy z nas tego poszukuje. Wielu z nas siedzi dzisiaj tutaj, bądź też słuchamy, bądź też oglądamy w telewizji. Jeśli oglądasz nas w tej chwili w telewizji, to jest też dokładnie do ciebie. Wielu z nas poszukuje siebie i poszukuje swojego przeznaczenia, swojej drogi, i ta podróż, my dobrze wiemy, wcale nie jest aż taka prosta, a odpowiedzi na te pytania też wcale nie są takie proste. Nie zapomnę siebie, kiedy rozpoczynałem swoją podróż za Bogiem. Dla niektórych z was będzie to przypomnienie, więc ci z was, którzy znacie to dobrze, będziecie mogli sprawdzać momenty, w których kłamię. Ale jest wielu osób, które nie słyszały tego wcześniej, ale pamiętam, że poznałem Jezusa, nawróciłem się, gdy miałem 16 lat. Byłem wtedy w szkole średniej. Uczęszczałem do technikum elektronicznego, ponieważ za moich czasów jeszcze wtedy zawód miał znaczenie. Chodziłem wtedy do parafii, w której była wspólnota, która wspaniałą była wspólnotą, wspólnota oazowa, gdzie tam dowiedziałem się, że Bóg ma dla mnie plan i Bóg ma przeznaczenie dla mnie. Więc oczywiście, że chciałem, żeby on się wypełnił. Któż by nie chciał, żeby Boży plan wypełnił się w jego życiu? Chciałem, jak prawdopodobnie każdy z was chciałby, no bo gdzieś podświadomie wiemy, że Bóg przecież nie chce dla nas złych rzeczy. No przynajmniej mamy takie wyobrażenie, że jeśli Bóg mówi do nas i chce czegoś w naszym życiu, to chce dobrych rzeczy. Później dowiadujemy się z niesłychanie fantastycznego Pisma Świętego, że Bóg ma dla nas dobre dary i ma dla nas dobrą przyszłość i że On przygotował dla nas wspaniałe rzeczy. Ale ja będąc tam, zacząłem swoją podróż i poszukiwałem i wydawało mi się, że to po prostu się spełni. Jeśli ja tylko będę się modlił, to jak się będę modlił, to po prostu się to wypełni. A może czasami, jak nie będę się nawet modlił, to Bóg przebaczy mi, że się nie modlę i też to i tak wypełni, wprowadzając mnie jak taką owieczkę, która nie ma pojęcia, dokąd idzie i w jakimś momencie znajdzie się i tak w zagrodzie, bo przecież ta zagroda jest tym miejscem mojego przeznaczenia. Któregoś dnia po szkole średniej wylądowałem na studiach. Oczywiście na szkole pedagogicznej, a później pierwszy tydzień spędziłem na fizyce. Opowiadałem o tym, ale muszę powiedzieć wam to, nie zapomnę tego uczucia. Siedzę na tych zajęciach z fizyki. Przede mną jest człowiek, który wyjaśnia podstawowe rzeczy związane z fizyką, które dla mnie były już wtedy kosmosem. I zastanawiałem się, co ja tutaj robię. W zasadzie nie zastanawiałem się tylko nawet, co ja tutaj robię, ale w ogóle, co ja robię w życiu. Dlatego, że zdawałem sobie sprawę z tego, że jeśli człowiek pójdzie w jakąś stronę i zajmie mu to 5 lat, okaże się, że 5 lat szedłem w niewłaściwą stronę, to powrót prawdopodobnie zajmie również 5 lat. Chociaż niektórzy z nas myślą, że po prostu jeśli pójdę tam, nie trafię, to po prostu jakimś cudem trafię w jakieś inne miejsce. Bóg rzeczywiście taki jest, że potrafi nas prowadzić i potrafi nas wyprowadzić z różnych nawet naszych pomyłek. Ale jakie to jest straszne uczucie, kiedy człowiek siedzi i nawet nie wie, po co tam siedzi. Ja siedziałem na zajęciach i nie wiedziałem po co. Patrzyłem na tą tablicę i zdawałem sobie sprawę, że niczego z tego nie rozumiem. Później poszedłem do pracy. Jedyna rzecz, która mnie cieszyła w tej pracy, to jest to, że zostałem nauczycielem, więc kochałem uczyć dzieci. Zawsze szukałem jakiejś pary oczu, która będzie chciała mnie rozumieć i tłumaczyłem im ułamki, mnożenie, wspólny mianownik. To było wspaniałe. Do dzisiaj wspólny mianownik kojarzy mi się z przyjemnością. Może dlatego, że kochałem wyjaśniać rzeczy. Ale oczywiście byłem zaangażowany wtedy w matematykę, na początku w fizykę, ale tylko przez tydzień, później matematykę. I wszystko mi się podobało. Pamiętam na stacji, kiedy byłem, Byłem na stacji z moim przyjacielem, który poszedł na pedagogikę specjalną i on kochał to, co robił. A ja uczyłem się pilnie, nie dlatego, że kochałem matematykę, ale uczyłem się, będę z wami szczery, żeby przeżyć w ogóle. Uczyłem się, żeby przetrwać. Uczyłem się, żeby przetrwać na tych zajęciach, żeby przetrwać kolokwia. Uczyłem się całymi dniami, całymi nocami. Szedłem na kolokwium i ledwo zdawałem. Ale zdawałem. Moi znajomi, którzy naprawdę byli niesamowici w matematyce, bo znalazło się kilku takich na roku, wyobraźcie sobie, oni balowali przez cały czas, imprezowali. W zasadzie musiałem im przypominać, że mamy zajęcia. I wiecie, oni przychodzili rano na kolokwium. Od razu można było rozpoznać po nich, że są zdekanie świezi. Widać było, że przez cały weekend robili coś zupełnie innego niż ja. Ja byłem przygotowany z gumką, ołówkiem, ekierką, ze wszystkim, żeby się dobrać do matematyki i do tego wszystkiego, co teraz przede mną wydarzy. A oni pozapominali wszystkiego, nie mieli nic. I tak przyglądali się i nawet nie byli zorientowani, że to dzisiaj jest to kolokwium i że to teraz jest. I później na końcu, kiedy przychodziły wyniki, okazało się, że oni rozwiązali wszystkie zadania. Tak po prostu, od niechcenia. Tak mniej więcej to wychodzi tak. Ja myślę, że można to zrobić na skróty i zrobić to tak. A ja siedziałem z tą całą moją tygodniową, włożoną w siebie wiedzą i próbowałem ją przenieść na papier, gdzie nijak nie pasowało mi to do zadania, które było przede mną. I po tym, kiedy, wiecie, dostawałem wyniki z tych testów, ja byłem na prawie samym końcu. Oczywiście był taki jeden człowiek, który był gorszy niż ja, ale on nie miał ani zdolności do matematyki, ani się nie uczył. Więc ja byłem na końcu z tych, którzy się bardzo uczyli, a ci wszyscy, którzy się nie uczyli, a mieli zdolność w tej dziedzinie, oni po prostu byli wyśmienici. Więc ja zastanawiałem się, co ja tutaj robię? Jakie jest tak naprawdę moje życie? I nie wiem, czy jestem odosobniony w tym. Być może to nie jest twoja kwestia. Być może twoje studia były trafione studia. Być może twoja szkoła to była trafiona szkoła. Ale wielu z nas, wierzcie mi, wielu z nas szło na studia, wybieraliśmy kierunki życia. Po prostu takie, jakie były czasami dostępne. Była moda na marketing i zarządzanie. Wszyscy poszli na marketing i zarządzanie. Nic nie wiedzieli o marketingu i zarządzaniu, ale no marketing i zarządzanie, bo ponieważ to brzmiało bardzo dobrze. Co studiujesz? Marketing i zarządzanie. Wspaniale. Ludzie czasami, bardzo często spotykali się w takim głębokim dylemacie. I ja rozpoznałem, że jest bardzo wielu ludzi, którzy nawet dzisiaj pracują zawodowo w różnych rzeczach, które studiowali, gdzie uczyli się do tego i są nieszczęśliwi. W dalszym ciągu są nieszczęśliwi. Czasami są zadziwieni, że robią dzisiaj coś zupełnie innego niż to, w czym się uczyli. Czy to nie jest nieprawdopodobne, że człowiek może uczyć się przez kilkanaście lat, a później robić coś zupełnie innego niż to, czym się uczył? I ja myślę sobie o tych wszystkich latach. Oczywiście mamy wiedzę pewną wtłoczoną, ale po co nam ta wiedza, która tak naprawdę nie przynosi nam żadnego efektu? Gdzie później tak naprawdę musimy uczyć się zupełnie na nowo wszystkiego. Wielu ludzi ma ten dylemat. Nie wiem, czy ten dylemat dotyczy ciebie, ale wielu spotkałem, którzy nawet pracują dzisiaj i nie są szczęśliwi w tym, co pracują. A nawet jeśli trafili w coś i nawet są w tym, rozwijają to, to wiecie, że spotkałem również takich, którzy dalej nie są szczęśliwi, bo czegoś im brakuje w życiu? Bo okazuje się, że nawet jeśli człowiek trafi zawodowo w coś, to jest za mało. Że w życiu człowiek do szczęścia potrzebuje czegoś więcej niż tylko i wyłącznie trafić zawodowo i zarobić? Okazuje się, że nawet ludzie, którzy trafili zawodowo i zarobili, dalej mają dylematy, bo zadają sobie ciągle pytanie, czy to jest wszystko, co życie miało mi do zaoferowania? Czy to jest to wszystko, po co się narodziłem? Niesamowite. I wiecie, kiedy przeglądamy słowo, ono okazuje się ma odpowiedź na nasz dylemat. I nie wiem, czy wy jesteście tym zainteresowani, ale ja jestem zainteresowany tym, aby wejść dokładnie w to, co Bóg ma dla mnie. I abym robił dokładnie to, co Bóg chce, żebym robił. abym wypełniał Jego powołanie, ale też, żebym trafił zawodowo w to, co mam trafić. Dlatego, że życie musi być spójne. I teraz popatrzcie. Mamy jeden z niesamowitych fragmentów, który znajdziemy w Starym Testamencie. Jest to krótki fragment, ale który mówi o czymś, o czym dzisiaj my mówimy. To jest Księga Jeremiasza, 1 rozdział. Doszło mnie słowo Pana tej treści. I to jest słowo, które doszło do Jeremiasza, ale tak naprawdę, jak wielu z was może się domyślać, że to słowo to jest tak naprawdę coś, co dochodzi do każdego z nas. Ja nie wiem, czy wy to czujecie, ale ja jak czytam ten tekst, to nie mogę sobie wyobrazić Jeremiasza, wyobrażam się sobie siebie. I chciałbym, żebyś ty, czytając ten tekst, wsłuchując się, właśnie dokładnie to sobie wyobraził, siebie samego. Doszło mi słowo Pana tej treści. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki. A to się w ogóle już w głowie nie mieści. Czyli zanim się pojawiłem, już miałem plan. Już ciebie wybrałem. Niektórzy ludzie mają dylemat i myślą sobie tak, ciekawe, czy Bóg mnie w ogóle wybrał. Bo teraz, kiedy żyję, mam kilkanaście lat, albo 20, albo 30, albo 74, nie wygląda na to, żeby mnie wybrał. Wiesz, to słowo mówi, że On cię wybrał, zanim ty się urodziłeś. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię. To słowo poświęciłem, to wiecie, dla większości z nas to jest coś pokropić. Ale tak naprawdę poświęciłem w Piśmie Świętym. To jest słowo oddzielić. Czyli mnóstwo różnych rzeczy leży, a ja biorę tą jedną rzecz i oddzielam ją dla specjalnego celu. To jest to słowo poświęcić. Poświęcić to jest oddzielić. To jest tak, jak jest wielu różnych ludzi, a ja biorę ciebie i oddzielam cię i mówię, że będziesz ty służył do tego. Albo, że będziesz robił to. I to oznacza słowo poświęcić. Na proroka narodów, no oczywiście tutaj nie każdy z nas się odnajdzie, ale przeznaczyłem cię. Czyli Bóg ma przeznaczenie dla nas, niezależnie od tego, jak ono wygląda. Ty nie musisz być prorokiem dla narodów, ale na pewno jest przeznaczenie nad twoim życiem. I wraz z tą świadomością Boga w naszym życiu rośnie również świadomość przeznaczenia i celu. Czy ktoś z was ma takie odczucie, że jesteś do czegoś przeznaczony? Ja myślę, że to jest jedna z pierwszych rzeczy, która się pojawia, gdy przybliżamy się do Boga. Przybliżając się do Boga, zaczynamy odczuwać dokładnie to, że ja nie jestem tu przez przypadek, że być może mam coś do zrobienia. Zaczynamy rozumieć to, że żaden człowiek nie jest przez przypadek. Niezależnie od wieku, słuchajcie. Ponieważ to jest do 10-latków, którzy mnie w tej chwili nie słuchają, do 20-latków, którzy mnie słuchają teraz, 30-latków, którzy mnie słuchają, 40-latków, wyobraźcie sobie, nawet w tym średnim, bardzo trudnym, kryzysowym wieku, gdzie jest bardzo wiele burzy, 50-latków, którzy nie wiedzą już, co mają ze sobą zrobić, 60-latków, którzy już machnęli ręką i 70-latków, którzy próbują odnaleźć na nowo swoją młodość, 80-latków, którzy mówią, ostatnia prosta, ale dotrę. I 90-latków, którzy już składają swoje ubranie i mówią, w co się ubiorą na ten ostatni dzień. Dla każdego to jest słowo. Przeznaczyłem ciebie. I niezależnie od wieku, w którym ta świadomość przychodzi do nas, wierzę w to, że to nie jest Boża odpowiedzialność, ale twoja i moja odpowiedzialność, abyśmy weszli w to. Bo jeśli dobrze rozumiem przeznaczenie i dobrze rozumiemy to przeznaczenie się samo nie wypełni. Ty musisz brać w tym udział. Ty musisz brać udział w tym przeznaczeniu. I to przeznaczenie czeka na każdego z nas. I dzisiaj nie mówimy o tym, jak je wypełnić. O nie, absolutnie. Nie jestem w stanie w ciągu jednej niedzieli powiedzieć ci, jak wypełnić przeznaczenie. Bo to jest proces całego życia. Ale dzisiaj możemy zrobić jeden krok bliżej. I zachęcam ciebie dzisiaj, żebyś nie myślał o całym swoim życiu, bo wierz mi, całe swoje życie, niektórzy ludzie siedzą i myślą, całe moje życie. Nie myśl teraz całe swoje życie, myśl tylko jeden dzień, jeden krok, jeden tydzień. Dlatego, że przeznaczenie realizuje się krokami. Nie da się po prostu wskoczyć w przeznaczenie. Trzeba w nie wejść. Wchodzisz w nie pomału, jednym krokiem. I dzisiaj nie będę zachęcał ciebie, żebyś przemyślał całe swoje życie. Absolutnie nie. Nawet nie myśl, bo jeszcze być może jak pójdziesz troszkę za bardzo w przeszłość, to będziesz miał depresję. A jeśli pójdziesz w przyszłość zbyt bardzo, to pójdziesz w jakąś iluzję i będziesz albo przesadnie szczęśliwy, albo przesadnie załamany, że się nic nie dzieje i nie wygląda, żeby było dobrze. Nie, absolutnie nie, nie chcę. Chcę, żebyś pomyślał tylko o tym kawałku, bo wierzcie mi, większość ludzi, która idzie w stronę przeznaczenia, to są ludzie, którzy biorą odpowiedzialność za ten jeden krok w swoim życiu. Ludzie mają cele, a Bóg ma przeznaczenie. Więc to znaczy, że ty masz jakieś cele w życiu, ale chciałbym, żebyś myślał w kategoriach przeznaczenia również, nie tylko swoich celów. Dlatego, że kiedy na swojej drodze rozpoznasz Boga i swoje przeznaczenie, staniesz się najszczęśliwszą osobą na świecie. Wiecie, jaki jest najszczęśliwszy moment? Najszczęśliwszy moment życia to nie jest moment, kiedy człowiek się urodzi, tylko moment, w którym wie dlaczego. Nie moment, w którym się urodził. Moment, nawet nie kiedy się urodził dla nieba, ale gdy wie, dlaczego się urodził. Kto z was chciałby być w takim miejscu swojego życia? Zobaczcie, Jezus był w takim momencie, zajęło mu to trochę lat, ale przyszedł do takiego miejsca i w Ewangelii Jana czytamy niesamowity tekst. Większość ludzi nie zwraca na to uwagi, ale chciałbym, żebyście zwrócili na to uwagę. 18 rozdział, werset 37. Rzekł mu tedy Piłat, a więc jesteś królem. Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. I dalej kontynuuje, ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha mnie. Czy to nie jest niesamowity moment, kiedy Jezus stoi przed Piłatem? Piłat zadaje mu różnego rodzaju pytania, a Jezus mu odpowiada, ja się na to narodziłem, aby zaświadczyć, jaka jest prawda. Ach, ależ to jest potężne. Dla tych wszystkich, którzy oglądają nas w tej chwili, czy to jest w telewizji, czy też na żywo, ja myślę, że to dociera do nas, jak nieprawdopodobne jest to uczucie, kiedy człowiek wie, do czego został stworzony i na co się narodził. I oczywiście niektórzy ludzie mówią tak, o, to jest bardzo proste, bo przecież jestem tutaj po to, żeby mieć dzieci, trochę zarobić, a później mieć na pogrzeb. A wystarczyło, żeby nie obciążyć swoim pogrzebem dzieci. Ale to jest egzystencja. Zostałeś powołany do czegoś większego niż egzystencja. Masz cel i masz przeznaczenie. I teraz, aby dobrze rozumieć, jak wejść w przeznaczenie, powiem wam o pierwszych błędach, które ludzie popełniają i na które nie zwracają uwagi. W Starym Testamencie, muszę powiedzieć to, w Starym Testamencie jest postać arcykapłana i kapłanów. To mówię dla koneserów. Ale kapłani mieli dwie dłonie. I to wcale nie jest skomplikowane, no bo ile dłoni może mieć kapłan? Prawda? W Nowym Testamencie nazwani jesteśmy również kapłanami. Wiem, że dla niektórych z was jest to obraźliwe, ale jeśli należysz do Jezusa, jesteś kapłanem Boga żywego. Więc teraz chciałbym, żebyś przez chwilę popatrzył na swoje dwie dłonie, ponieważ one reprezentują coś. I te dwie dłonie będą reprezentowały coś bardzo ważnego. Jedna dłoń, lewa dłoń w Starym Testamencie reprezentowała służbę dla Boga, uwielbienie. Prawa dłoń reprezentowała wstawiennictwo, albo raczej moglibyśmy powiedzieć lepiej, służbę dla człowieka, co również moglibyśmy lepiej powiedzieć, pracę zawodową. Więc mamy dwie dłonie. Jedna dłoń, lewa, to jest ta, która buduje jego dom. Ta, która oddaje jemu chwałę. Ta, która przynosi dla niego dobro. Prawa dłoń to jest dłoń, która buduje twój dom. To jest twoja praca zawodowa. To jest ten talent, który Bóg dał tobie, który masz większy niż wszyscy inni, tak, że on przynosi tobie efekt w postaci twoich finansów i uznania. Wiecie, pieniądze to nie wszystko. Bez pieniędzy jest źle, ale pieniądze to nie wszystko. Jeśli możesz zarabiać pieniądze, a w tym czasie jeszcze, gdy zarabiasz pieniądze, mieć uznanie, to jest bardzo satysfakcjonujące. Kiedy jesteś doceniony w tym, co robisz. Powiedzmy razem dwie dłonie. Prawa dłoń to jest dzieło, które daje finanse. Przypowieści mówią takie słowa. Gdy widzisz męża biegłego w swoim zawodzie, to może on być w służbie u królów, a nie będzie w służbie u ludzi podłych. A nie będzie w służbie u ludzi podłych. Bardzo lubię ten tekst. Bo to oznacza, że jeśli zobaczysz człowieka, który rozpoznał swój dar, wszedł w niego i zarabia na tym i staje się coraz lepszy, to będzie miał coraz lepszych klientów, którzy go nie oszukają. nie będzie w służbie u ludzi jakich? Podłych. Ale będzie w służbie u królów. Oczywiście królów dzisiaj nie mamy, ale mam nadzieję, że potrafimy zrozumieć i zobaczyć tą przenośnię. Czyli u ludzi, którzy nie myślą o tym, żeby ciebie wykorzystać, oni po prostu chcą coś dobrze zrobić. Podobało mi się to, wiecie, niektórzy ludzie nie wiedzą o tym, ale Jezus wraz z Józefem zajmowali się ciesielką. I niektórzy myślą, że to miał po prostu taki mały zakładzik z tyłu tam domu i sobie tak heblował i składał stołki. Ale to nie jest prawdą. Historia pokazuje nam, że Jezus z Józefem mieli bardzo prominentny biznes blisko Nazaretu, w jednym z miejsc, które było najbardziej prestiżowym miejscem, które było jedynym miejscem, gdzie w tamtym czasie było jacuzzi. Wyobrażacie sobie jacuzzi, woda bieżąca, baseny. Jezus wykonywał te prace razem z Józefem dla tych kapłanów i prominentów, którzy mieszkali w tamtej miejscowości. Dlatego też Jezus mówił, pamiętacie tą przypowieść, kiedy powiedział, nie może się ukryć miasto położone na górze. To było dokładnie to miasto położone na górze, ponieważ ono świeciło. To było jedyne miasto, które naprawdę świeciło. Jeśli przejeżdżasz przez miejsca, które są obfitujące i bogate, to tam jest dużo światła. Jak przez biedę przejeżdżasz, to tam jest ciemno zawsze. Więc wiecie, jeśli jesteś dzisiaj biedny, kup sobie kilka żarówek i zaświeć dookoła, to poprawi ci humor. Nie sieć po ciemku. To jest taka mała dygresja dla koneserów. A więc to jest prawa dłoń. To są dary i umiejętności wykorzystane, aby pomóc innym ludziom. To jest dzieło budujące twój dom. Czyli ty masz odpowiedzialność, żeby wejść dokładnie w to, co jest twoim darem, który przyniesie tobie zysk. I nie bój się tego. Nie możesz się tego bać, bo twoja prawa dłoń to jest twoja odpowiedzialność, abyś wszedł dokładnie w to, do czego ciebie Bóg powołał, ponieważ On chce wykorzystać twój dar, abyś zabezpieczył swój własny dom i jeszcze wielu ludzi naokoło, ponieważ Słowo mówi, że błogosławiony człowiek sprawiedliwy zostawia dziedzictwo swoim dzieciom i wnukom. Czyli musisz mieć więcej niż tylko na siebie i tu nie chodzi nawet o to, żebyś to zostawił po śmierci, bo po śmierci, wiecie, zawsze ktoś coś zostawi. A to marynarkę, a to szlafrok, a to kapcie. Wiecie, no zawsze coś zostawi, prawda? Ale my nie mówimy teraz o czymś takim. I lewa dłoń to jest dłoń, która to jest dzieło, które daje siłę w jego dom. Psalmista Dawid, to był Dawid, później Jezus powtórzył to, w psalmie 69, werset 10 mówi tak. Gorliwość o twój dom pożera mnie. To jest ta lewa dłoń. Lewa dłoń, która symbolizuje, że każdy człowiek jest powołany, aby budować jego dom. Wiem, że oglądają nas teraz różni ludzie i w telewizji, jak również na żywo. I zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy z was jesteście częścią parafii, jesteście częścią różnego rodzaju wspólnot, ale jeśli nie jesteś, zachęcam ciebie, abyś dołączył się do żywej wspólnoty, abyś był częścią żywego kościoła. Dlatego, że Bóg pragnie użyć twoich dwóch dłoni. Lewej i prawej. Lewa i prawa, powiedzmy razem, lewa i prawa. Lewa i prawa. I teraz pozwólcie, że powiem wam o podstawowych zupełnie błędach, które popełniamy i za chwilę będziemy się modlili. Pierwsza rzecz, błąd, który popełniamy, to jest to, że angażujemy się w cokolwiek i niektórzy ludzie chcą się zaangażować w dom Boży, ponieważ czują w domu Bożym niesamowitą miłość, radość. Wiecie, szczerze powiem, rzadko jest takie miejsce jak wspólnota żywego kościoła. Ci ludzie naprawdę cię wyściskają. Ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy cię kochają, a chcę ci powiedzieć, że tu się naprawdę żyje naprawdę dobrze. I to jest wspaniałe. I ludzie czasami uciekają od tak zwanego świata i nie chcą mieć z nim nic wspólnego. Chcą być tymi, którzy są odźwiernymi w domu Bożym, ponieważ ja bym chciał tylko służyć Panu. Ale Bóg nigdy nie dał ci tylko jednej ręki. Bóg dał ci dwie ręce. I nie będziesz mógł być odpowiedzialny w swoim życiu tylko za jedną dłoń, będziesz musiał być odpowiedzialny za dwie. Większość ludzi robi ten błąd, że wybiera jedną z nich. Więc to ja będę za Bogiem szedł tylko. Niczego więcej nie chcę. Tylko Pana chcę i tylko Jego szukam. Okej? Okay. Jeśli będziesz nierozsądny, skończysz w dewoctwie. A teraz, a powiem ci jeszcze dokładnie, diabeł ma plan, żeby cię zatrzymać. Wiesz jaki? Nie będziesz miał pieniędzy. I wszyscy ci, którzy nie mają pieniędzy, wiedzą, że to jest bardzo ciężko coś zrobić, jak się nie ma pieniędzy. Moja babcia zwykła mówić tak: jak nie ma miedzi, to się w domu siedzi. Możesz to nawet powiedzieć do swojego sąsiada: jak nie ma miedzi, to się w domu siedzi. Dlaczego? Dokładnie dlatego, że kiedy chcesz służyć Bogu, a odrzucasz zupełnie tą kwestię finansową, będziesz ułomny i będziesz w jakimś miejscu, którym Bóg nigdy nie chciał, żebyś był. Tak, poproszę zespołowi się podeszli już teraz. A inna grupa robi w ten sposób. Słuchajcie, to my się zajmiemy biznesem. Ja będę zarabiał. Ale czasami jest tak, że kiedy ja zarabiam, to zarabiam i w ogóle nie chcę się angażować w to, co jest jego domem. I mówią w ten sposób: to my będziemy biznesmeny. Niech się ministranci znajdą, którzy będą tutaj domem się zajmować, posprzątają, odkurzą, a my przyjdziemy i my damy, wiesz co, pastorze, my damy? O, co my damy, pastorze? Bo my się teraz biznesem zajmujemy, to my teraz damy dużo pieniążków. Chciałbyś dużo pieniążków? No nie jest kwestia, co ja bym chciał. To jest kwestia, co Bóg chce. Dlatego, że Bóg dał ci dwie dłonie. I jedna ma karmić twój dom i budować twój dom. A druga dłoń ma budować jego dom. Nie wiem, po jakiej stronie dzisiaj jesteś. Ale wielokrotnie robimy to nieintencjonalnie. Czyli odnaleźliśmy się w czymś. Jedni odnaleźli się w darach w kościele i myślą: to jest cudowne, ja bym chciał w tym zostać. Ale takich ludzi, którzy zostaną w tym na pełny etat, będzie w dalszym ciągu mniej niż normalnie ludzi, którzy są wierzący. Wszyscy nie możemy pójść na etat. Nie da się. Jest bardzo niewielka grupa ludzi, którzy połączą te dwie dłonie w jedną. I oni, dla koneserów, nazywają się obrzezańcami. W Biblii to jest bardzo kiepskie słowo. To są tacy, co zdecydowali, że nie będą produkować dla siebie, będą produkować dla Niego, a On niech się nimi zajmie. I to jest bardzo wyjątkowa grupa ludzi. Nie chcę ich wywyższać, oni po prostu są skazani. Biblia nazywa ich na różne sposoby, niewolnikami. Apostoł Paweł mówi, że jest najgorszym. I to jest taki gatunek. Nikt z was nie chciałby być w takim gatunku. Najgorszym, poniewieranym, odrzucanym, niezrozumianym. Takim, który nie może sam nic zrobić, tylko musi zrobić tylko to, co on chce. Ale większość z nas, większość, może użyć te dwie dłonie. A jednak większość ludzi używa tylko jednej. I teraz zobaczcie, nie chodzi mi o to, żebyś powiedział: pastorze, ja jestem biznesmenem, ale też coś robię w kościele. Raz na 6 lat robię coś. Ja nie wiem, czy to buduje kościół, z pewnością tak. Nie chciałbym, żebyś przestał robić tego, co robisz raz na 6 lat, ale chciałbym, żebyś wziął odpowiedzialność za to, co Bóg ma dla ciebie. Dlatego, że Bóg ma przeznaczenie dla ciebie. I on chce, abyś zrobił krok w jakąś stronę. Więc jeśli masz którąś z dłoni nieczynną, to dzisiaj jest dzień, w którym chcemy ją uruchomić. Chcemy ją ściągnąć dzisiaj z takiego miejsca usztywnienia, z takiego miejsca, że ona jest nieczynna i nie rozwijają się mięśnie. Pamiętam, że miałem kiedyś rękę w gipsie i przez dłuższy czas, gdy ją nosiłem, mięśnie tam zanikają. Więc ja nie chcę, żebyś dzisiaj stał się wprawny w tej drugiej dłoni. Nie, chcę tylko, żebyś ściągnął ten gips, żebyś ściągnął to, co ogranicza ciebie, żebyś w swojej świadomości powiedział: Panie, ja nie chcę służyć Tobie tylko jedną dłonią. Ja nie chcę tylko zaspokajać moich potrzeb i dawać napiwki dla Ciebie. Ja chcę się dołączyć do budowania Twojego domu, bo budowanie Twojego domu to są ludzie. To są różnego rodzaju służby. Czy wiecie, że tutaj w kościele jest jeszcze wiele służb, które nie powstały tylko dlatego, nie dlatego, że nie ma ludzi, tylko dlatego, że niektórzy nie czują się uwolnieni, żeby to zrobić. Wierzę w to, że Jest wielu ludzi na ulicy, którzy potrzebują usłyszeć Jezusa tutaj w Koszalinie. Ale wiecie? Jeden człowiek nie może tam pójść. Muszą pójść tam ludzie, którzy mają to w sercu. Jest wiele służb, które możemy tak naprawdę uwolnić tutaj. Jest cały obszar edukacji dziecięcej. Jest cały obszar, wiecie, wielu rzeczy, które możemy zrobić dla miasta. Nie możemy tego zrobić, jeśli nie będzie kogoś, kto powie, ja to zrobię. Ale teraz to nie może być człowiek z jedną dłonią. To musi być człowiek, który ma dwie dłonie. Dlatego, że dopiero wtedy, gdy mamy dwie, jesteśmy skuteczni. Kto z was chce być w tym miejscu skuteczności w swoim życiu? Kto z was chciałby użyć dzisiaj swoje dwie dłonie i wzrastać w tych dwóch dłoniach? Ponieważ nie ma większego paraliżu, jak właśnie paraliż w jednej dłoni. Powstańmy razem. Powstańmy razem i chciałbym zachęcić was, jeśli oglądasz nas w tej chwili. Ja wiem, że niektórzy z was dokładnie jesteście w tej sytuacji, że chcielibyście dołączyć się do czegoś, ale nie wiecie do czego. Dzisiaj Duch Święty przychodzi do nas, bo wiecie, bez Niego i bez Jego światła my nie wiemy, co mamy zrobić. Wyjdziemy za chwilę tutaj do przodu, ja zejdę za chwilę do was, więc stracicie mnie z kamery tutaj, ale chciałbym, żebyście napisali do nas swoje imiona, żebyśmy modlili się również o was, aby Bóg uruchomił drugą dłoń. Nie wiem, jaka ona jest, ale kolejną dłoń w twoim życiu. Dlatego, że chcemy przyjść do Niego jako ci, którzy prezentują te dwie dłonie.